Misyjny ekumenizm. W Ewangelii świętego Jana czytamy piękny tekst wpisany w usta Chrystusa, nawołujący do jedności wiary i jedności serc Jego uczniów, aby byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby byli jedno. Te słowa posłużą mi do kolejnego misyjnego świadectwa z Madagaskaru, którym dzisiaj pragnę się z Państwem podzielić. W wielu poprzednich opowiadaniach mogli Państwo dostrzec, jak niełatwą jest praca naszych misjonarzy rozsianych po różnych zakątkach świata. Można by tutaj wymienić cały szereg trudności i przeciwności, które hamują rozprzestrzenianie się dobrej nowiny. Problemy związane z ewangelizacją różnią się w zależności od kraju, jego kultury, historii, sytuacji ekonomicznej. Stąd racją jest powiedzenie, że słowo misje czy ewangelizacja niejedno mają imię, bowiem jej szczególna forma zależy od kontekstu i potrzeb lokalnych. Oprócz tych wymienionych przeszkód w rozprzestrzenianiu się dobrej nowiny, jest jedna, która absolutnie nie pochodzi od przeciwników Ewangelii. Pochodzi od samych chrześcijan, a jest nią brak jedności wierzy. O, jakże wielkie i skuteczne byłoby świadectwo ewangeliczne, gdyby chrześcijanie byli zjednoczeni. To właśnie w dużej mierze z niwy misyjnej nadeszły pierwsze głosy o konieczności większego wysiłku ekumenicznego, bowiem brak jedności tak bardzo osłabia wiarygodność służby misyjnej. Powód jest prosty. Podział chrześcijan na wspólnoty i grupy, ich rywalizacja w zdobywaniu wyznawców, nawet ich wzajemne oskarżenia, prowadzą do zamieszania i zawstydzają nas w oczach niewierzących. Niestety, sytuacja niewiele się zmieniła w ostatnich latach. Jest paradoksem, że często w krajach, gdzie Kościół dopiero zaczyna się rodzić, tam jest najwięcej sekt. Ich liczba może dochodzić do kilkuset różnych grup. Jak wówczas w takiej sytuacji prości często ludzie mogą mieć właściwe rozeznanie? Ze świadectw moich kolegów misjonarzy wiem, że często dochodzi do komicznych wręcz sytuacji, gdzie pewne osoby po kilka razy pozwalają się ochrzcić, mając nadzieję na jakiś podarek ze strony nowego kościoła czy sekty. Ja również mam osobiste, raczej negatywne doświadczenie niespełnionego ekumenizmu na Madagaskarze. Któregoś dnia do jednej z moich wiosek, zagubionych w buszu, prawie że na końcu świata, przyleciał helikopter. Wioska nazywała się Andara. W tej wiosce na początku wszyscy uprawiali czary. Szczególnie popularny był rytm czumba. Po kilku latach mojej intensywnej pracy, modlitwy i świadectwa, prawie wszystkie kobiety we wiosce przyjęły chrzest. Z czasem wioska Andara zaczęła słynąć w okolicy jako jedna z najbardziej gorliwych we wierze. Mówiąc szczerze, to Duch Święty wyraźnie ukazywał swoją moc i dał wiele znaków o mocy Ewangelii. Tutaj miałem bardzo gorliwych współpracowników i przeróżne grupy duszpasterskie. Ta wioska była swego rodzaju centrum duchowym na okolicę. Kiedy pojawił się helikopter i wylądował na pobliskich ryżowiskach, to ludzie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów zbiegli się na to widowisko. Przecież takie wydarzenie to nie codzienność. Otóż przybyszami okazali się pastorzy jakiejś sekty amerykańskiej. Nawet nie umieli mówić po francusku, tym bardziej po malgasku. Przybyli tutaj, do głębokiego buszu. Do kogo? Czyżby moja wioska nabrała takiego rozgłosu? Wyszli panowie ładnie ubrani w garniturach i zaczęli ewangelizować od tego, że Kościół katolicki to Babilon szatana. Ubogą była ta ich Ewangelia, ale z taką przyjechali. Smutne. Byłem zszokowany. Dobrze, że wówczas nie było mnie w tej wiosce. Było mi wstyd przed prostymi ludźmi, którzy dopiero co się narodzili do wiary i mieli zupełnie inny obraz Kościoła. Widzicie Państwo, że niełatwo chrześcijanom znaleźć wspólne orędzie misyjne. Są tacy, a jest ich wielu na całym świecie, którzy należą do tzw. wilków drapieżnych, mimo że sami uważają się za uczniów Chrystusa. Ale to już wiemy od dawna. Ja później tłumaczyłem moim wiernym, dlaczego ci przybysze, jeśli tak naprawdę są przepełnieni żarem ewangelizowania i gorliwością o zbawienie tych, którzy nie znają Chrystusa, nie pójdą obok, gdzie były jeszcze dziesiątki wiosek pogańskich, gdzie nikt jeszcze tam nie był. Absolutnie nie byłbym zazdrosny. Tam nic jeszcze nie wiedzą na temat Chrystusa i Jego Ewangelii. Ależ nie. Przybyszom chodziło właśnie o to, by burzyć to, co zbudował katolicki misjonarz. Tak więc słowo misję i misjonarz różnie się tłumaczy i różnie się interpretuje. Sekt czy grup takich jak tutaj podanych jest obecnie w Stanach Zjednoczonych około 40 tysięcy. Grupy te różnią się między sobą sposobem wierzenia i interpretacji Pisma Świętego, a nierzadko są wrogo nastawione do Kościoła katolickiego, oskarżając go o bałwochwalstwo. Rozumieją już Państwo, dlaczego brak jedności chrześcijan to jedna z głównych przyczyn opóźniających działalność misyjną Kościoła. Są to bolesne sprawy, ale dzielę się z nimi z Państwem, aby tym bardziej zmobilizować do wielkiej modlitwy o dar jedności. Niemniej jednak mamy dobre przykłady, gdzie chrześcijanie potrafią wspólnie pracować dla Królestwa Bożego. W moim dystrykcie Pangalana, który był parafią wodną o długości 120 km, jedynym środkiem lokomocji była łódź. Przez kilka lat byłem jedynym białym misjonarzem w okolicy i nie miałem żadnego konkurenta z innego kościoła. Któregoś dnia przybył w nasze okolice pastor luterański z Norwegii wraz z całą rodziną. W okolicach Pangalany nie było za wiele wspólnot protestanckich, ale te, które były, zaczął odwiedzać. Na początku nie miał nawet motorówki, brakowało mu części. Przyszedł do mnie, misjonarza katolickiego, z prośbą o pomoc. Nie mogłem odmówić. Pożyczyłem mu całą motorówkę na kilka dni. Potrafiliśmy nawiązać bardzo przyjazną relację i nigdy nie doszło między nami do nieporozumień. Muszę przyznać, że w niektórych wioskach wychodziło mu lepiej niż mnie głoszenie Ewangelii. Zatem wspólnie można się ubogacać łaską Chrystusa. W niedługim czasie opatrzność dała mi do zrozumienia, że tak naprawdę jest. Nasza charyzmatyczna grupa modlitewna regularnie modliła się za osoby, które bądź to praktykowały kiedyś czary, czy magię, czy rytczumba. Takich osób było setki. Jedno z nich była Janin. Okazało się, że w jej przypadku nie wystarczy jednorazowa modlitwa, aby była w pełni uzdrowiona. Co więcej, ze względu na głęboki kryzys duchowy i psychologiczny, nie mogła wrócić do swojej rodziny. Potrzebowała spokoju i odosobnienia na pewien czas. Przy wielu zajęciach, jakie miałem, nie mogłem codziennie modlić się za nią. Również nie miałem też specjalnego domku dla niej i osoby, która by z nią przebywała. Ktoś mi powiedział, że w sąsiedniej diecezji Manakara jest tak zwana wioska chorych, gdzie specjalna grupa modlitewna złożona z luteran oddaje się posłudze omadlania. Przy czym chorzy mają swoje specjalne domki i tam w ciszy i spokoju, w duchu modlitwy, proszą o łaskę zdrowia. Nie wahając się, napisałem do pastora i posłałem naszą chorą ze sobą towarzyszącą. Po 2 miesiącach Janin wróciła w pełni sił psychicznych i duchowych. Zaczęła w normalny sposób reagować i uczestniczyć czynnie w życiu rodziny i wspólnoty parafialnej. Cieszyliśmy się z tej owocnej i pierwszej lekcji ekumenizmu charyzmatycznego. Doszło do świadomości wielu, że protestanci też mają Ducha Świętego i że ich modlitw Bóg też wysłuchuje. Nie sposób ominąć wspomnienie o najpiękniejszym przykładzie współpracy kościołów chrześcijańskich na Madagaskarze. Po wizycie papieża w 1989 roku, dzięki wspólnej modlitwie i działalności, Rada Kościołów Chrześcijańskich w głównej mierze przyczyniła się do przemian demokratycznych na Czerwonej Wyspie. Po rocznym generalnym strajku były prezydent Ratsiraka zgodził się na wybory. Po raz pierwszy od wielu lat nastał demokratycznie wybrany rząd. bez kroczenia razem chrześcijan różnych wyznań, to ogromne dobro społeczne nigdy by nie było możliwe. Przychodzi końcowa refleksja, jak wiele dobra zostało zaprzepaszczone z powodu podziałów i niezgody wyznawców Chrystusa. Mając tę nową świadomość, szczególnie w perspektywie misyjnej, pomnóżmy naszą modlitwę do Ducha Świętego, aby jak najszybciej spełniło się życzenie Chrystusa, aby byli jedno.